Drogo, umiłowani w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, bracia i siostry. Sprawia mi wielką radość, że mam przywilej usłużyć Wam tutaj dzisiaj, poglądając Wasze oblicze. Przyjeżdżając, tak jak i Wy tutaj na konwencję, przewożę od różnych zgromadzeń, których ostatnio miałem przywilej odwiedzić w mojej pielgrzymskiej usłudze, zwłaszcza Nienadówka, Łańcut, Tomaszów, zbór pary, z którego pochodzę, którego jestem członkiem, moja żona i córka, pozostając w domu, przysyłają Wam tutaj miłe, bratersko-chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Zgromadziliśmy się tutaj po to, aby się wzmocnić, aby się posilić, aby nabrać siły do dalszej podróży po tej dolinie łez i cierpień, doświadczeń w różnej formie. Zechcemy tutaj mówić o dwóch zestawach naczyń, drodzy. Pomimo, że użyjemy takiego symbolicznego słowa naczynie, ale chcę braciom powiedzieć, że będziemy mówili o nas samych. Będziemy mówili o ludu Bożym, bo lud Boży występuje w Słowie Bożym pod różnymi postaciami, czyli symbolami. Apostoł Święty Paweł mówi w liście do Koryntów, że wy jesteście Bożą rolą, że wy jesteście Bożym budynkiem, a my będziemy mówili, że jesteśmy naczyniami. I to jakimi naczyniami, drodzy? Niech bracia zwrócą uwagę na te dwa rodzaje naczyń, nie z listu do Tymoteusza, ale z listu do Rzymian, z 9 rozdziału, wiersz 22 i 23, bo tam właśnie jest mowa o formowaniu naczynia. I o tym też będziemy właśnie mówili. Odczytując sobie te słowa z listu do Rzymian, z 9 rozdziału, a wiersz 22 i 3 to mówi tak. A jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i znajomą uczynić możność swoje, znosił wielkiej cierpliwości naczynie gniewu na zginienie zgotowane. Ale 23 mówi, a iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale. A więc występują tutaj te dwa zestawy naczyń. Jeden zestaw naczynia ku Bożemu gniewowi, na których Bóg się gniewa, i drugi zestaw naczynia to jest boskiego miłosierdzia. My dopatrzymy się, drodzy, w jaki sposób Bóg wkłada, w jaki sposób napełnia, w jaki sposób umożliwia tym, którzy pragną być tym naczyniem miłosierdzia Bożego. Ludzie dziś w świecie, występujący pod różnymi postaciami, są ludzie bardzo bogaci, bardzo wybitni, mniej lub więcej, ale wszyscy są tylko ludźmi nie mający społeczności z Bogiem. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę na lud Boży jest wielce ubogacony. My jesteśmy wielkimi bogaczami. milionerami, multimilionerami. Więcej, bo to bogactwo, którym napełnia Ojciec Niebieski nasze umysła i serca w obecnym czasie, drodzy, ono nigdy nie się nie skończy. Ono będzie wieczne. Ono będzie radować, cieszyć wszystkich tych, którzy staną się uczestnikami takowych. Więc stąd apostoł święty Paweł mówi, że aby teraz ukazać to wielkie bogactwo, to w pierwszym znaczeniu daje dowód wielkiej swej cierpliwości, możliwości znoszenia w rozwoju i budowie samych przez się, a przeciwnik dopomaga w tym kierunku, jak rozwijają się naczynia gniewu. Natomiast, jeśli chodzi o lud Boży, to lud Boży jest pod opieką, pod boskim błogosławieństwem i ku czci i chwale swojego Stwórcy. My chcemy tutaj zwrócić również uwagę na to, w jaki sposób i czym jest to miłosierdzie. Bo będziemy mówili, że nasz umysł i nasze serce ma być napełnione Bożym miłosierdziem. A my nieraz słyszeliśmy, drodzy, takie przykłady, że aby jakieś naczynie napełnić rzeczami dobrymi, to oczywiście trzeba wyrzucić wszelkiego rodzaju śmieci, wszelkiego rodzaju rzeczy niepotrzebne. A już jeżeli chodzi o takie naczynie, jakim jest umysł i serce dziecka Bożego, to trzeba wyrzucić grzech, błąd, samolubstwo, światowość, wyzbyć się tych wszystkich rzeczy, aby w to miejsce boskie miłosierdzie w różnych formach, o których zechcemy powiedzieć, miało miejsce zamieszkanie. Już samo to, że jesteśmy przez Boga stworzeni jako ludzie, że cieszymy się naszą braterską społecznością, że jesteśmy rozumnymi stworzeniami, to jest wielkie błogosławieństwo ze strony Boga, że jesteśmy właśnie takimi. Że mamy możliwość rozeznawania dobrego od złego. Że mamy możliwość oceniania tego dobrego, które w rzeczywistości, którym jesteśmy obdarzani. A więc to jest ogólne takie zastosowanie. Tak w jednym, jak i w drugim kierunku, że jesteśmy ludźmi, jest to rzecz bardzo wspaniała. Ale teraz chcę zwrócić uwagę na to, i wszyscy o tym wiemy, że zostaliśmy poddani pod wyrok śmierci, prawda? Że jesteśmy skazani na śmierć. I więc teraz stąd się rozpoczyna boska działalność wprost indywidualnie do ludu Bożego, dlatego że nasz drogi Zbawiciel Jezus Pan złożył ze siebie okup na Kalwarii i że my jesteśmy tego świadomi, drodzy. Przy naszym poświęceniu to bracia nas się nawet pytali, czy bracie i siostro jesteś świadoma tego, że jesteś pod wyrokiem śmierci i dzięki wielkiej miłości Bożej to jesteś odkupiona i będziesz miała przywilej społeczności z Bogiem. Odpowiadaliśmy tak. I tak jak mówimy tutaj, już rozpoczyna się to wielkie miłosierdzie, które ześrodkowane jest w tym wspaniałym wersecie Pisma Świętego, jakim jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, a wiersz 16, prawda? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował świat. I teraz, aby tak umiłować ten świat, to, drodzy, nie tylko miłości, ale tutaj trzeba było użyć miłosierdzia. Tak, my rozumiemy, że miłosierdzie to jest coś więcej jak dobra wola, która w obowiązkowej miłości się przejawia. I więc stąd mówimy, że to jest jeden pewien element tego boskiego miłosierdzia, gdzie otrzymaliśmy od Ojca Niebieskiego i jako to naczynie miłosierdzia. Ale czy tylko to? Nie, drodzy. Dalsze dobrodziejstwo to jest poznanie. Poznanie tego miłosierdzia, poznanie odkupienia, zrozumienie. Następne to jest to, że zapragnęliśmy poświęcić się Bogu na służbę. Czas naszego poświęcenia. To nie jest samo z siebie. Tu trzeba było wiele opieki, kierownictwa, łaski Bożej, abyśmy mogli dojść do poświęcenia i samozaparcia naszej ludzkiej woli, aby oddać się pod wolę Bożą. Więc widzimy, radujemy się z tego, że Ojciec Niebieski pozwolił nam poświęcić się Jemu na służbę. Będąc usprawiedliwieni z wiary, to usłyszeliśmy również słowa przy naszym poświęceniu. Proszę was tedy, bracia, ci usprawiedliwieni, stawiajcie ciała wasze ofiaro żywo, przyjemną, to jest rozumną służbę waszą. To jest dalszy sposób, dalsza metoda boska napełniania tego naczynia miłosierdzia, jakim jest lud Boży w obecnym czasie, drodzy. Wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że pragnie nas błogosławić, że daje nam możliwość usprawiedliwienia i poświęcenia. Usprawiedliwienie czyni nas przyjemnymi Bogu. Przykrywa nas nasz drogi Zbawiciel Jezus Pan szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Gdybyśmy się chcieli tutaj posłużyć słowami psalmisty Dawida z 32 psalmu, 1 i 2 wiersza, to tam, drodzy, psalmista Dawid proroczo, jakby radując się z tego, uczekując tego czasu, i mówi: błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech jego. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady. Otóż, drodzy, proroczo psalmista Dawid mówi, że to jest wielkie błogosławieństwo, wielka dobroć ze strony Boga, wielkie miłosierdzie, którego przykryty jest grzech jego. Będąc świadomi tego, że jesteśmy, drodzy, przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, otóż wtedy nawzajem traktujemy się tak, gdy patrzymy na naszą siostrę, gdy patrzymy na brata, to tak jakbyśmy patrzyli na Pana. Tak, bo na tej drogiej siostrze, na tym drogim bracie spoczywa szata sprawiedliwości Chrystusowej i z takim usposobieniem, z taką myślą, drodzy, i powagą podchodzimy do drogich naszych braci i sióstr, szanując się nawzajem wśród tych różnych prób i doświadczeń, abyśmy mogli odczuć to ciepło rodzinne. W tym celu też są konwencje, w tym celu są zgromadzenia lokalne, drodzy, aby budując się w najświętszej wierze, mogliśmy się napełniać tym naczyniem miłosierdzia Bożego, bo ponieważ do tego jesteśmy powołani. Chcemy też powiedzieć, że opieka boska i boska opatrzność. Gdy opieka boska i boska opatrzność jest nad ludem Bożym, my to odczuwamy, gdy jesteśmy Jemu wierni i jesteśmy posłuszni. Prorok Izajasz w swoim proroctwie, drodzy, w taki sposób mówi i podchodzi. A chcę powiedzieć, że dzisiaj, drodzy, my daleko wyżej stoimy, bo ponieważ to już wszystko dla nas jakoby było historią. Stary i Nowy Testament, działo się to wcześniej przed nami, a my możemy te słowa odczytywać celem wzmocnienia, celem większej, oddanej bardziej służby dla Boga. W proroctwie Izajasza w 46 rozdziale odnośnie opieki Bożej to tam czytamy takie słowa. A to również jest tą częścią tych błogosławieństw. 46:4 mówi tak. Ja sam aż do starości i oprzę, aż do sędziwości was nosić będę. Jam was uczynił, ja też nosić będę. Ja mówię, nosić was będę i wybawię. A więc czy nie są to słowa pocieszające? Czy nie są wzmacniające i one nie odnoszą się tylko do starszych osób? Bo mówi, ja sam, aż do starości. To znaczy od chwili, gdy w młodości nawet poświęcamy się Bogu na służbę, to On już się nami opiekuje, już nas błogosławi i przez całe nasze życie poświęcone aż do starości będę się wami opiekował, będę was nosił. Nie bezpośrednio, ale postawi nas w odpowiednich warunkach, przygotowi odpowiedniego człowieka, w który w naszej niemożności zaopiekuje się nami, a to jest boskie błogosławieństwo, proszę braterstwa. A więc tak wygląda, drodzy, napełnianie tego symbolicznego naczynia, jakim jest lud Boży, boskim miłosierdziem. I tak jak wyraziliśmy, odkupienie, usprawiedliwienie, poświęcenie i opieka. Czy moglibyśmy teraz mieć jakieś zastrzeżenie? Ileż takich ludzi spotykamy, których nazywamy sympatykami prawdy, a mają zastrzeżenie, że ciekawe, czy to wszystko jest prawdą. Czy to wszystko się stanie tak, jak wy opowiadacie? Tak, drodzy, nie miejmy zastrzeżeń do naszego Ojca Niebieskiego, do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa Jego, na co są posłane, spełnią się, poszczęści im się. I tak jak dziś tutaj już zgłaszali się kandydaci do symbolu chrztu, a może są jeszcze tacy, którzy się wahają, że a nuż jeszcze odłożę. Nie odkładajmy. Zaufajmy Panu. Zaufajmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Ojcu Niebieskiemu, abyśmy się mogli stać tymiż naczyniami boskiego miłosierdzia, boskiej opatrzności i kierownictwa na każdym kroku drogi. Następnie chcemy powiedzieć, że warunkiem tego Bożego miłosierdzia, że Bóg się będzie interesował nami, to jest pokora. Pokora to jest warunek. Pokora jest matką wszystkich innych łask. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I otóż te pokorne naczynia będą tym miłosierdziem napełnione. Ale też chcę braciom powiedzieć, że nie będzie to tak bez trudności, bez doświadczeń i kłopotów. Są różne doświadczenia, różne kłopoty, które przechodzimy. Tutaj, że my jesteśmy wszyscy zadowoleni, nasze oblicza są uśmiechnięte, to wcale nie znaczy, że nie mamy doświadczeń i prób, że nie mamy różnego rodzaju kłopotów i bólów, gdy wrócimy do domu, gdy znowu włączymy się w ten wir życia codziennego. Ale, drodzy, jest dowodem tego, że my tutaj utrzymujemy wsparcie, utrzymujemy ciepłotę, napełniamy się tą mocą i Bożą dobrocią. Chcę też braciom powiedzieć, że przechodząc z doświadczenia i próby, to wcale nie znaczy, że Bóg nas nie miłuje, że już przestaliśmy być tymiż naczyniami tej dobroci i boskiego miłosierdzia, bynajmniej. Ale weźmy sobie za przykład apostoła Pawła, jego słowa, które on właśnie mówi w liście do Żydów w 12 rozdziale, 7, 8 i 11 wierszu. List do Żydów, 12 rozdział, wiersz 7, 8 i 11. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? My jesteśmy zrodzeni w grzechu. Grzech to tak do nas przyległ, jak przyssawka ośmiornicy. Nieraz trzeba bardzo boleśnie zastosować pewną kurację, aby można było się tego pozbyć. Tak. I dlatego też apostoł święty Paweł mówi tutaj, jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Bo gdzież można spotkać syna, który by był bez karania? A jeśli byście byli bez karania, to wtedy jesteście bękartami, a nie synami. A któż to z nas, drodzy, chciałby być bękartem? Być pozbawiony tej rodzicielskiej społeczności, jaką daje nam Ojciec Niebieski przez swego pierworodnego Syna. Nikt z nas. Ale natomiast, czy to łatwiejsze, czy trudniejsze doświadczenia, jakie przechodzimy, drodzy, one niech tylko wzmocnią naszą wiarę, naszą nadzieję, niechaj nas pokrzepią w różnych okolicznościach i warunkach, zdając sobie z tego sprawę, że Bóg nami się opiekuje, Bóg nas błogosławi, że jesteśmy tym ośrodkiem zainteresowania Jego w obecnym czasie, gdzie widzimy, że stary świat chyli się ku upadkowi. Następuje wielki rozkład, tym bardziej lud Boży nie jest pozbawiony doświadczeń, ale powinniśmy więcej stawiać czoła wszelkiemu, co ma nas izolować, co jest przeciwieństwem woli Ojca Niebieskiego. Apostoł święty Jan również nazywa nas dziećmi, chociaż chcę braciom powiedzieć, że w pierwszym zastosowaniu miało to miejsce do klasy Kościoła, ale i obecnie jesteśmy ludem Bożym, bo boskie błogosławieństwo rozszerza się coraz dalej. Ja przypominam sobie przykład brata Golkę, który na konwencji w Duminowie dał taki przykład rozszerzania się Królestwa Bożego. I dał przykład z równej, spokojnej tafli na jeziorze. a następnie biorąc kamyk do ręki i wrzucamy na tą równą, spokojną taflę. To co widzimy? Najpierw zobaczymy miejsce uderzenia tego kamyka, a następnie rozszerza się krąg coraz dalej. Podobnie jest z boskim błogosławieństwem. Czyli inaczej, jak my to nieraz z punktu cieni przybytku nazywamy, postępujący obraz przybytku. I stąd chcemy powiedzieć, że dziś mamy możliwość być dziećmi Bożymi. Apostoł Święty Jan w pierwszym swoim liście, w rozdziale trzecim, a wierszu pierwszym i drugim mówi tak. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nie zna nas, iż Onego nie zna. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, ale oni już wiedzą. Członkowie Kościoła, oni już wiedzą. Dla nich to przeszło w całym tego słowa znaczeniu do historii. Podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. A my możemy się cieszyć, radować z tego, drodzy, że my staramy się dopiąć, rozwinąć nasz chrześcijański charakter w taki sposób, drodzy, abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Bożego. Więc stąd, jako wybrani, jako powołani spośród upadłego rodu w tym celu, aby stać się tymiż naczyniami, gdzie Bóg umieszcza swoje miłosierdzie. Dzisiaj tego nie widać. My możemy pomiędzy sobą o tym mówić, możemy o tym rozmawiać, ale też tylko w pokorze, proszę braterstwa. Ale dołączając słowa apostoła Pawła z listu do Efezu, 2:7, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader wielkie bogactwo łaski swojej w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Dzisiaj jesteśmy wybierani jako naczynie miłosierdzia. I te błogosławieństwa, drodzy, są umieszczane w naszym umyśle i sercu, na ile tylko jesteśmy w stanie je przyjąć. Ale czy ktoś ze świata widzi to? Ma możliwość dostrzec? Bynajmniej. Jeszcze w sposób nieraz obelżywy odnoszą się do nas jako do tego. Nie patrzymy na to, bo to jest po to, jak i te podstawowe nasze wiersze mówię, aby okazał w przyszłych wiekach. Na to dozwala przez długi okres czasu na zło, na to przez ten okres czasu wybiera lud swój, który dziś błogosławi, a przez który w przyszłości będzie błogosławić cały świat ludzkości. Otóż, drodzy, widząc piękno czasu naszego poświęcenia, naszej służby w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego, radujemy się z tego. Chcę też braciom powiedzieć, że są ludzie, którzy w świecie są jakoby obojętni. Ani one są w kierunku zła, ani w kierunku dobra. Ludzie światowi mają ich za wielkich, ale z punktu boskiego widzenia to one nie są wielkimi. One nie zajmują takiego stanowiska, jakie zajmuje lud Boży w obecnym czasie. Kogo mamy tutaj na myśli? Mamy ludzi, którzy dokonali różnych odkryć, które te odkrycia służą dzisiaj człowiekowi w pomocy, w ulżeniu, prawda, i tak dalej. Mamy na myśli Kopernika, prawda, który zatrzymał słońce, a ruszył ziemię. Chopina nawet Japończycy grają. Semis, który odnalazł elektryczność, to rzecz bardzo wspaniała, byśmy nie potrafili dzisiaj żyć bez elektryczności. Ale w oczach Bożych one są niczym. Tak. Najsłabsza siostrzyczka czy braciszek jest większym od takiego człowieka. Czy Kolumb, który odnalazł Amerykę. Dzisiaj wszyscy tak chwalą Amerykę. Kolumba to już tam pozostawili. Dobrze, że Ameryka jest. Ale to, drodzy, przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Ale są ludzie, bo chcieliśmy też powiedzieć i powiedzieliśmy, że powiemy sobie o zestawie naczyń gniewu. I teraz weźmy pod uwagę Heroda. Dzieje apostolskie w 12 rozdziale, w wierszu 21 do 3 czytamy, bo to już będą naczynia gniewu. 12, 21, 23. A dnia pewnego Herod, oblekszy się w szatę królewską i usiadł na stolicy, uczynił rzecz do nich. A lud wołał: głos Boży, a nie człowieczy. A zarazem uderzył go anioł pański, przeto, że nie dał chwały Bogu. A będąc roztoczony od robactwa, zdechł. Patrzmy, człowiek wielki, głos Boży. My i dziś mamy takich Herodów i można spotkać, ale to wszystko do czasu. Jeszcze braciom zwrócę uwagę na to, że rzeczy te przyjdą. A biorąc pod uwagę Sahendren, przecież to było naczynie gniewu Bożego. To byli ludzie, których serce przepełnione było złem. A Neron, co czynił z pierwotnymi chrześcijanami? A jak rozwija się człowiek grzechu? To jest naczynie gniewu, proszę braterstwa. Tak. I tutaj powinniśmy być bardzo ostrożni, aby nas to, ta pokusa, aby nas to nie powstrzymało w naszym poświęceniu. Aby nas to nie zniechęcało, że tutaj widzimy jakoby rozrost tych rzeczy, tego naczynia, a my w dalszym ciągu musimy wstaczać bój o wiarę raz świętym podaną. Pismo Święte, a szczególnie apostoł święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale mówi następującymi słowami o tym naczyniu gniewu. 2 do Tesaloniczan, rozdział 2, a wiersz 4. Który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć. Tak, iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiędzie, udawając się za Boga. To są naczynia gniewu. Prorok Daniel przypowiedział o tym naczyniu w 7 rozdziale. 7 rozdział proroctwa Daniela, a wiersz 25 i 6 mówi tak. A słowa przeciw Najwyższemu mówić będzie. Święte najwyższych miejsc zetrze. Nadto będzie zamyślał, aby odmienił czasy i prawa, gdyż wydane będą w ręce Jego aż do czasu, czasów i połowę czasu. My wiemy, w jakim czasie to miało miejsce wypełnienia konkretnie, ale pamiętajmy, że ono istnieje i dalej trwa jako takie. Ale wiersz 26. Potem zasiądzie sąd, a tam władzę jego odejmą, aby był zniszczony i wytracony aż do końca. To będzie dokonane z naczyniem gniewu. Naczynie miłosierdzia to po to, aby wielką łaskę Bożą, aby chwałę Ojca Niebieskiego wykazać po wieki wieczne przez owo naczynie miłosierdzia, jakim jest lud Boży. A natomiast naczynie gniewu jest po to, drodzy, aby wykazać, jak mocny jest Bóg, że jest zdolny usunąć wszystko to, co będzie mu się przeciwstawiało, lecz wszystko we właściwym czasie. Następnie chcielibyśmy powiedzieć, że pokora i samo oddanie się, poświęcenie jest w tym celu, abyśmy mogli wytrwać jako lud Boży, rodzina Boża, jako to narzędzie, naczynie miłosierdzia. Natomiast samo wywyższenie prowadzi do upadku. I tutaj też musimy odczytać słowa przestrogi, drodzy, bo czasem, żebyśmy nie urośli w piórka, jak to jest powiedziane. Kiedyś pewien brat dał przykład taki, że i my możemy doświadczyć tego, gdy znajdziemy się w ogrodzie zoologicznym, bo to najczęściej można spotkać, prawda, pawia w ogrodzie zoologicznym. To gdy my go podrażnimy, gdy mu się przyglądamy, to on nasroży tak piórka i tak każdą częścią tego piórka trzęsie, jest taki wielki i wspaniały. Ale gdy później popatrzy na swoje nogi, to wiecie, od razu te piórka tak jakby polał gorąco wodą. Z powrotem ulegają na nim. A tak jest właśnie pośród ludu Bożego. Gdybyśmy my tutaj mówili, jesteśmy naczyniami miłosierdzia, jesteśmy synami, córkami Bożymi, jesteśmy Bożą rodziną, no i tak w takiej pysze, zarozumiałości chodzili, nie bylibyśmy zwycięzcami. My musimy popatrzeć na nasze nogi, czy my chodzimy w pokorze, czy my chodzimy w uniżeniu, czy nie ma w nas samowywyższenia. A to jest przeszkodą, drodzy, abyśmy boskie błogosławieństwa mogli osiągnąć. Przyszłe bogactwo, bo dziś my mamy stokrotną zapłatę i żywot wieczny w przyszłości, według słów naszego Pana. Życie wieczne w doskonałości, doskonałość fizyczna, umysłowa, moralna, religijna, artystyczna, rajskie warunki, radość, szczęście i zadowolenie po wieki wieczne, drodzy. A utrata łaski Bożej jest wielką utratą. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w 4:1-11 mówi: bójmyż się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Starajmy się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa, żeby różne sposoby i metody, jakie praktykowane są w świecie, one nam się nie podobały i nie sprowadziły nas na manowce. I tutaj chcę braciom powiedzieć tak wprost, jakby na marginesie, może nie w zupełnym temacie, odczytam pewne wersety z Księgi Objawienia ze względu na to, że przeżywamy i obserwujemy taki czas. 13 rozdział. Bo to jest też przestroga z Ewangelii świętego Mateusza 24 Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie Jezus Pan mówi, że on czas ostateczny, ci, którzy będą słabej wiary, którzy niedostatecznie będą pracowali nad samą sobą, wiarę i miłość utraci lud chory, zbawion, kto zwycięży wszystko to. I teraz chcę odczytać 13 rozdział Księgi Objawienia. To ma związek z naczyniem gniewu. I braciom odczytam. I kłaniali się onemu smokowi, który dał moc bestii, kłaniali się też bestii, mówiąc, któż podobny bestii, któż z nią walczyć może. I dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy bluźnierstwa, dana jej jest też moc, aby władzę miała przez 42 miesiące. A więc widzimy tutaj same sukcesy dla naczynia gniewu. Same jakby sukcesy. Ale teraz pójdźmy do 14 rozdziału. No bo tutaj chcesz być sołtysem, wójtem, starostą, czy tam wojewodą, no to proszę bardzo, musisz być pokropiony i tak dalej. To ma taki związek. Ale to wszystko jest naczynie złego. Pójdźmy do 14 rozdziału, 9 wiersza. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoje, ten pić będzie z wina gniewu Bożego. Bo to jest naczynie gniewu. Ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego, nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i w siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. Patrzmy. To jest sukces. To jest koniec naczynia gniewu. Tak? Bo niektórzy mogą popatrzeć miliony. Milion we Lwowie. Ale niestety, drodzy, to nie ma żadnej wartości przed oblicznością Ojca Niebieskiego. Tak. Więc wracamy teraz do naszego podstawowego wiersza listu do Rzymian, 9 rozdział, a 22 i 23 wiersz, który odczytujemy. A jeśli Bóg chcąc ukazać gniew i znajomą uczynić możność swoje, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, na zginienie zgotowane. Tak. Przez tyle stuleci, przez tyle wieku. Ale po co? A iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem i miłosierdzia, które zgotował ku chwale. Tak, drodzy, więc nasza praca, nasz wysiłek, nasza służba będzie owocować, będzie przynosić chwałę i cześć wielkiemu Bogu we właściwym czasie, bo aby okazał w przyszłych wiekach. Dziś pracuje nad nami i my współpracujemy z naszym Panem, z Ojcem Niebieskim, aby w owych przyszłych wiekach wykazać to wielkie bogactwo miłosierdzia Bożego w oddaniu Syna swego na okup i przywrócenie światu, życia wiecznego, szczęściu, radości, zadowoleniu, a tego wszystkiego braterstwu z całego serca życzę. Sam pragnę, na tym kończę.